Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Do wyrzeczenia się przemocy w polityce i w codziennym życiu wzywa papież w orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju.
Ojciec Święty zadzwonił do koptyjskiego patriarchy, zapewniając go o bliskości i modlitwie po wczorajszym zamachu na katedrę w Kairze. Zginęło w nim 23 chrześcijan.
W warszawskim areszcie przy Rakowieckiej otwarto ekspozycję poświęconą świętej pamięci arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi.
Witamy 12 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Wyrzeczenie się przemocy, styl polityki na rzecz pokoju to tytuł opublikowanego dziś papieskiego orędzia na przypadający 1 stycznia, 50. już z kolei Światowy Dzień Pokoju. Po raz pierwszy obchodzono go z inicjatywy błogosławionego Pawła VI. Franciszek zaczyna swe przesłanie noworocznymi życzeniami. Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach, pisze Ojciec Święty.
Przedstawiając jego orędzie dziennikarzom, arcybiskup Silvano Tomasi, członek papieskiej Rady Justitia et Pax, powiedział:
La mancanza di pace non è solamente espressa da
Brak pokoju nie wyraża się jedynie w wojnie, ale także w wielu różnych zachowaniach naznaczonych przemocą. A przemoc rodzi się w sercu człowieka, szerzy się w rodzinie. Przemocy służy handel bronią, a kulminacją tego są wojny między państwami. Dziś toczy się kilkanaście wojen w Jemenie, Syrii, w Sudanie Południowym, by wspomnieć tylko o niektórych. Jednakże jeśli popatrzymy pod względem procentowym na liczbę konfliktów po II wojnie światowej, to możemy stwierdzić, że mamy do czynienia ze stałym ograniczaniem skali przemocy. W pewnym sensie są więc powody do umiarkowanego optymizmu. Można mieć nadzieję, że dzięki naszej współpracy w promowaniu rezygnacji z użycia przemocy da się osiągnąć konkretne rezultaty w społeczeństwie.
W orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież pyta, czy przemoc pozwala osiągnąć trwałe i wartościowe cele, po czym odpowiada: reagowanie przemocą na przemoc prowadzi w najlepszym wypadku do przymusowej migracji i ogromnego cierpienia, ponieważ znaczne zasoby przeznaczane są na cele wojskowe zamiast zaspokajać codzienne potrzeby zdecydowanej większości mieszkańców świata. Ojciec Święty przypomina, że również Jezus żył w czasach przemocy. Głosił on bezwarunkową miłość Boga, który przyjmuje i przebacza, a swoich uczniów nauczał, by miłowali nieprzyjaciół.
Jego propozycje wyrzeczenia się przemocy ponawiali w naszych czasach Benedykt XVI, Matka Teresa czy Jan Paweł II. Zastanawiając się nad wydarzeniami z 1989 roku w encyklice Centesimus Annus, mój poprzednik wskazał, pisze Ojciec Święty, że epokowa zmiana w życiu ludów, narodów i państw dokonuje się poprzez walkę pokojową, która posługuje się jedynie bronią prawdy i sprawiedliwości. Niech ludzie nauczą się walczyć o sprawiedliwość bez uciekania się do przemocy, wyrzekając się walki klas w sporach wewnętrznych i wojny w konfliktach międzynarodowych, wzywał ten święty papież.
Ojciec Święty spędził dzisiejszy dzień w gronie purpuratów, którzy doradzają mu w reformie Kurii Rzymskiej. 17. już posiedzenie 9-osobowej Rady Kardynałów potrwa do środy. Franciszek uczestniczy w całości obrad z wyjątkiem środy rano, kiedy bierze udział w audiencji ogólnej.
Dziś wieczorem natomiast Franciszek spotka się w Bazylice Watykańskiej z Latynosami i Filipińczykami na dorocznej mszy we wspomnienie ich patronki, Matki Bożej z Guadalupe. Zwyczaj ten wprowadził w 2011 roku Benedykt XVI.
Ojciec Święty zadzwonił rano do zwierzchnika koptyjskiego kościoła prawosławnego, aby przekazać mu wyrazy współczucia po wczorajszym zamachu na jego katedrę w Kairze. W wyniku eksplozji śmierć poniosły 23 osoby, a 49 zostało rannych. Franciszek zapewnił papieża Tawadrosa o swej bliskości ze wszystkimi, z ofiarami i ich bliskimi, a zwłaszcza z kobietami i dziećmi, które stanowią najliczniejszą grupę wśród poszkodowanych. Ojciec Święty powiedział, że widział zdjęcia z miejsca tragedii i jest nimi wstrząśnięty.
Patriarcha Teodros podziękował Franciszkowi za modlitwę i obiecał, że przekaże jego kondolencje swym wiernym. Wspomniał też o ekumenizmie krwi. To prawda, jesteśmy zjednoczeni we krwi naszych męczenników, odpowiedział Ojciec Święty. Obiecał też, że będzie się modlił za chrześcijan w Egipcie podczas dzisiejszej Eucharystii.
Koptyjski patriarcha Teodros II odprawił dziś mszę pogrzebową ofiar wczorajszego zamachu. Udział w liturgii wzięli tylko krewni 23 zabitych. Ataku dokonano w kościele świętego Piotra podczas udzielania wiernym komunii w części budynku przeznaczonej dla kobiet. Wydarzenie to dla Radia Watykańskiego skomentował katolicki biskup Asiutu Kirillos William Saman.
To smutne, ale cóż można zrobić? Od czasu do czasu islamiści próbują zakłócić pokój w Egipcie właśnie poprzez zamachy. Zabijają żołnierzy i policjantów. Tym razem celem stał się kościół, ale niedawno eksplodowała bomba przy meczecie. Robią to regularnie, aby przekonać ludzi, że w kraju nie ma bezpieczeństwa, a także, by zasiać nienawiść między chrześcijanami i muzułmanami. Muszę jednak powiedzieć, że reakcje ludzi są bardzo dojrzałe. Słuchałem tego, co mówią. Pozostają zbulwersowani bestialstwem, ale zawierzają się Bogu i Jego opatrzności, a równocześnie zapewniają, że trzeba zwalczać terroryzm i nie wolno kapitulować.
Po pochowaniu ciał również rząd zorganizował specjalne upamiętnienie ofiar przy pomniku nieznanego żołnierza w Kairze. W jego trakcie prezydent Assisi złożył kondolencje rodzinom. To niesłychany dotychczas przykład uhonorowania zabitych. Nie dokonywano go nigdy po innych zamachach na chrześcijan, powiedział biskup Antonios Aziz Mina, katolicki ordynariusz Gizy. Nietypowe jest również ogłoszenie 3 dni żałoby narodowej.
Egipski Uniwersytet Al-Azhar, jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych ośrodków nauczania islamu sunnickiego, potępił zamach, wyrażając ubolewanie, że do niego doszło. Władze uczelni odwołały też celebrację święta narodzin proroka Mahometa w niedzielę wieczorem.
Uroczysta msza z udziałem Episkopatu Łotwy poprzedziła prezentację łotewskiego wydania tłumaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II. Ceremonii w Ryskiej Katedrze przewodniczył nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich. Arcybiskup Pedro López Quintana podkreślił aktualność Watykanum Secundum w kontekście wyzwań, przed jakimi staje współczesny Kościół.
Należy wspomnieć, że pierwsze próby przełożenia dokumentów soborowych na łotewski miały miejsce tuż po zakończeniu obrad z inicjatywy arcybiskupa Juliana Wajwodsa. Ostatecznie sowieckie władze zgodziły się na wydanie jedynie niewielkiego nakładu konstytucji duszpasterskiej o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kolejne dokumenty próbowano tłumaczyć we własnym zakresie w ryskim seminarium duchownym. Poważniejsze prace edytorskie podjęto dopiero w 2012 roku, mówi arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, z którego inicjatywy zorganizowano zespół tłumaczy i redaktorów.
Naprawdę zrobiliśmy to na najwyższym poziomie, na jaki nas stać, bo pracowała grupa najlepszych naszych ekspertów. No także miejmy nadzieję, że te materiały teraz no po prostu będą inspiracją i będą dużą pomocą dla sprostania tym wyzwaniom naszego czasu, bo ostatecznie Sobór, chociaż skończył się już 51 lat temu, to był wydarzeniem proroczym i dokumenty Soboru absolutnie nie straciły na aktualności.
Arcybiskup Stankiewicz dodał, że dostępność dokumentów Watykanum Secundum po łotewsku zapobiega także przed naiwnym postrzeganiem soborowego otwarcia na świat, ukazując nadprzyrodzony charakter Kościoła jako tajemnicy i miejsca spotkania z Bogiem, a nie jedną z ludzkich instytucji. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Pośród nędzy, chłodu i cierpienia przygotowują się w tym roku do Bożego Narodzenia mieszkańcy włoskich miejscowości, które zostały zniszczone przez niedawne trzęsienia ziemi. Przeor benedyktyńskiego klasztoru w Nursie, ojciec Benedetto Niwakow, przypomina o bardzo trudnych warunkach życia tamtejszej ludności. Niektórzy wciąż mieszkają pod namiotami, inni nie mają do czego wracać, a pomimo to u mieszkańców Nursi nie brak radości, która jest właściwa dla ostatnich dni Adwentu. To nam przypomina, że w chrześcijaństwie każda radość wypływa z cierpienia, a zmartwychwstanie poprzedza krzyż, mówi ojciec Niwakow.
Noi viviamo questo Natale in modo
My przeżywamy Boże Narodzenie w sposób bardzo symboliczny. Stajenka, którą budowaliśmy i rozwijaliśmy przez ostatnie lata, została zniszczona, bo była umieszczona w wieży kościelnej, która się zawaliła. Ale nawet to nieszczęście stało się bodźcem, który rozbudził u ludzi dużo dobrej woli. Bo ludzie, kiedy się o tym dowiedzieli, zaczęli się organizować, by pomóc nam stworzyć nową szopkę. Jest to piękne świadectwo mieszkańców Nursi. Pozostało ich tu niewielu, ale starają się nam pomóc. Gościł też u nas kardynał Robert Sarah z Watykanu i kiedy nas zobaczył, powiedział, że przypomina mu to Betlejem. Odebraliśmy to jako komplement i potwierdzenie, że to jest punkt wyjścia dla odrodzenia naszego klasztoru. Przekonujemy się bowiem, że ubóstwo musi zawsze zajmować centralne miejsce w życiu zakonnym. Po trzęsieniu ziemi przeżywamy nasze ubóstwo w sposób bardziej realny, tym bardziej, że sami doświadczamy solidarności naszych sąsiadów, którzy również niczego nie mają.
Musimy zdać sobie sprawę, że rodzina stanowi pierwszą ofiarę usunięcia różnicy między pracą w tygodniu a pracą w niedzielę, napisali biskupi słowaccy w adwentowym przesłaniu. Podkreślili konieczność zachowania świętości Dnia Pańskiego zarówno dla podtrzymania więzi z Bogiem, jak i z ludźmi. Trzeba bowiem umieć poświęcić czas drugiej osobie. Nie mówiąc już o tym, że stresujące obciążenie zawodowe nakładane bez przerwy i bez możliwości odpoczynku odbijają się negatywnie na zdrowiu, a w końcu prowadzą do mniejszej produktywności, czytamy w liście Episkopatu Słowacji.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W warszawskim areszcie przy Rakowieckiej otwarto dziś ekspozycję poświęconą świętej pamięci arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. W latach 50. przez 27 miesięcy hierarcha był w tym miejscu poddawany bestialskim torturom i psychicznym szykanom, które miały doprowadzić do wytoczenia procesu politycznego ówczesnemu prymasowi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, zwrócił uwagę na wewnętrzną siłę arcybiskupa Baraniaka, która pokazała, jak wielki może być człowiek, który wierzy.
W praktyce on nic nie mówił, to znaczy nic nie opowiadał po wyjściu z więzienia, o warunkach, jakie tutaj. To raczej lekarze potem jeszcze przed śmiercią jego odkryli pręgi, które miał na plecach przez całe lata, które nie rozeszły się. Więc myślę, że to jest coś, co młodemu człowiekowi dzisiaj powinno wiele powiedzieć. Ile można znieść dla świętej sprawy.
Arcybiskup Stanisław Gądecki w więziennej kaplicy odprawił mszę świętą, a następnie poświęcił cele w miejscu, gdzie przetrzymywano arcybiskupa Baraniaka. Rozpoczęła się wędrówka betlejemskiego światła pokoju po Polsce. Harcerze otrzymali je z rąk skautów słowackich. Wydarzeniu towarzyszy w naszym kraju hasło „Odważnie twórzmy pokój”, poinformował ksiądz Wojciech Jurkowski, kapelan Związku Harcerstwa Polskiego.
Chcemy wszystkim, do których to światło trafi, przypominać, że to nie tylko ten zewnętrzny pokój, ale żebyśmy nie lękali się podejmować właśnie takich decyzji, które dadzą konkretny pokój w moim sercu, a później dopiero także w każdym środowisku, w którym żyjemy na co dzień.
Betlejemskie światło pokoju trafi do instytucji, firm i domów prywatnych w całej Polsce.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.